co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Pandemia, rozwijająca się pandemia powoduje, że coraz więcej firm, coraz więcej branż będzie potrzebowało i potrzebuje różnego rodzaju wsparcia. Od dziś wchodzi w życie tarcza antykryzysowa 5.0, stanowiąca pomoc dla branży chyba najbardziej poszkodowanej przez pandemię, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji obsługi targów, konferencji, wystaw oraz branży estradowej. Od dziś także mogą składać wnioski o dodatkowe pieniądze działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane w PRL-u, w poprzednim systemie, których emerytura bądź renta są niższe niż 2400 zł. Naszym gościem dzisiaj, naszym ekspertem jest Agata Muchowska, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Powiedzmy najpierw parę zdań o tej tarczy antykryzysowej 5.0. Co można uzyskać, co ona stanowi i komu jest dedykowana?
Dzień dobry. Tak jak pan redaktor powiedział, od 15 października, czyli od dzisiaj, przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Są to oczywiście nowości. Jeżeli chodzi o świadczenie postojowe, to mogą z niego skorzystać osoby, tak jak mówiłam, z branży turystycznej, estradowej, wystawienniczej, które w poprzednim cyklu świadczeń postojowych nie łapały się z powodu zwiększonych kryteriów. Teraz te kryteria zostały obniżone i aby otrzymać takie świadczenie postojowe, trzeba wykazać spadek 75% przychodów w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Czyli jeżeli staramy się o świadczenie postojowe, przypuśćmy we wrześniu, to musimy wykazać, że w zeszłym roku we wrześniu ten przychód był o 75% większy, wyższy. Można się starać także o dodatkowe świadczenia postojowe. Lista podmiotów, które mogą się o takie dodatkowe świadczenie postojowe starać, jest na naszej stronie zus.pl. Dotyczy to między innymi przewozu wycieczkowego i turystycznego, wystawiania i występowania w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych czy cyrkowych, czy prowadzenia pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż też, czy jarmarków. Takie osoby mogą ponownie wystąpić o świadczenie postojowe, nawet jeżeli, zwłaszcza jeżeli wcześniej takie świadczenie postojowe otrzymywali raz, drugi czy trzeci, to po raz kolejny do 3 razy mogą takie świadczenie postojowe w takiej samej kwocie jak poprzednio uzyskać. Czyli albo 1300 zł, albo 2080.
Za jakie miesiące? Czy to jest dowolna ilość tych miesięcy? Dowolna, możemy wskazać na przykład, nie wiem, czerwiec, lipiec, sierpień?
Jeżeli chodzi o zwolnienie ze składek, to dotyczy to lipca, sierpnia i września. Natomiast jeżeli chodzi o świadczenie postojowe, nie liczą się tutaj konkretne miesiące, tylko miesiąc, w którym ten spadek był na tyle widoczny i bolesny i spełniał warunki otrzymania tego postojowego. Mało tego, takie świadczenie postojowe można otrzymać. Nie trzeba go składać wniosku 3 razy z rzędu, tak? Może być miesięczna czy dwumiesięczna przerwa, jeżeli akurat w tym miesiącu czy dwóch było troszeczkę lepiej. Także nie jest to uzależnione, świadczenie postojowe nie jest uzależnione od konkretnego miesiąca, tylko od naszego stanu finansów.
Ten miesiąc, mamy już połowę października, też nie zapowiada się najlepiej. Pandemia szaleje. Listopad, grudzień to nie są miesiące, w których można rzeczywiście zrobić kokosy na turystyce.
Tak, zgadza się. Natomiast tutaj jest też kwestia sezonowości. Jeżeli chodzi o dodatkowe świadczenie postojowe, warunkiem jest, żeby była ta sezonowość, czyli określoną ilość miesięcy w roku trzeba prowadzić taką działalność. No wiadomo, że jeżeli ktoś jest właścicielem plaży, tak, czy prowadzi spływy kajakowe, no to robi to, przypuśćmy, od kwietnia do września, a nie w listopadzie i w październiku, więc te miesiące nie są tutaj, jeżeli chodzi o branżę turystyczną, aż tak kluczowe.
Wiedzą Państwo, ile to firm może być z naszego regionu, ile firm może wystąpić i w jaki sposób trzeba złożyć ten wniosek? Czy to jest droga elektroniczna, czy trzeba się, nie wiem, dokumenty jakieś załączyć, czy wystarczy po prostu napisać, że ja odniosłem w tym i w tym miesiącu spadek w dochodach w porównaniu do ubiegłego roku?
Jeżeli chodzi o statystykę, to niestety nie mam przy sobie danych, które pokazywałyby, ile w naszym województwie firm może z tej dodatkowej pomocy skorzystać. Natomiast jeżeli chodzi o wnioskowanie, zarówno o zwolnienie z opłacania składek, jak i świadczenie postojowe, to należy złożyć odpowiedni wniosek przez portal usług elektronicznych ZUS. Na naszej stronie zus.pl znajdują się wszelkie informacje, jak to zrobić, jaki wniosek wypełnić. I tak samo przez swój profil na PUE będziemy informować te osoby, czy otrzymały to zwolnienie ze składek, bądź czy otrzymają to świadczenie postojowe.
Część firm wspomagała się bonami turystycznymi, ale z tego co wiem, to nasz region nie za bardzo zabłysnął, jeżeli chodzi o aktywność firm turystycznych w zdobywaniu klientów poprzez właśnie bony turystyczne. Zbyt wiele firm się nie zarejestrowało na platformie, tak?
Trudno mi powiedzieć, ponieważ za to już odpowiada Polska Organizacja Turystyczna. Natomiast chciałabym też przypomnieć, że niektóre firmy, które prowadzą usługi w województwie lubuskim, mają swoją siedzibę poza województwem lubuskim. Więc to też jest czasami mylące. Mylące jest też to, że niektóre firmy zajmują się wieloma branżami i w CIDG, są zapisane nie jako, przypuśćmy, nie wiem, noclegi, tylko jako firma spożywcza. Więc tak też czasami się zdarza. Dlatego jeżeli chcemy skorzystać z bonu turystycznego, a przypominam, że możemy z niego korzystać do końca marca 2022 roku, możemy też z niego korzystać jesienią podczas weekendowych wypadów czy w trakcie zimowiska. Natomiast najlepiej zawsze zadzwonić do hotelu czy pensjonatu i zapytać, czy honorują bony turystyczne.
Ta lista tych osób, tych instytucji, tych obiektów jest już zamknięta, czy można na przykład właścicielem pensjonatu będąc zapisać się dalej, żeby być na tej liście, żeby skorzystać z tego faktu, że te bony turystyczne istnieją?
Cały czas bez żadnego problemu można się do tej listy dopisać. Na razie mamy, z tego co pamiętam, chyba 17 tysięcy podmiotów turystycznych w całej Polsce. Natomiast ta lista absolutnie nie jest zamknięta. Jeżeli któryś przedstawiciel branży turystycznej chciałby się do niej dopisać, jak najbardziej można, natomiast można to zrobić poprzez Polską Organizację Turystyczną.
Za chwilę postaramy się połączyć z Jadwigą Płoch, prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, LOTUR. Jest już z nami, witam.
Dzień dobry, witam.
Jak było z tymi bonami turystycznymi? Właśnie rozmawiamy o tym, że jeszcze jest szansa na to, żeby te firmy, które do tej pory z tego nie skorzystały, zapisały się. Jak w naszym regionie aktywność naszych firm turystycznych wygląda, jeżeli chodzi o wpisywanie się na tą listę i korzystanie z tego faktu, że te bony turystyczne istnieją?
Ta branża turystyczna jest jedną z tych, która została najbardziej dotknięta przez pandemię i tutaj jedną z tych tarczy antykryzysowych na pewno jest bon turystyczny. A jak to jest u nas w Lubuskim? No cóż, na dzisiaj my wiemy, że jest z Lubuskiego ponad 120 firm zarejestrowanych, ale z tymi firmami jest też różnie, bo Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, żeby pomóc branży przede wszystkim lubuskiej, która zarejestrowała się na platformie PUAZUS, trafiamy do tych firm, żeby zaprezentować je na naszym portalu Lubuskie Travel, nie tylko z taką informacją, jaka jest na polskiej stronie, Polskiej Organizacji Turystycznej, bo jak Państwo pewnie się orientują, niestety na tych stronach jest informacja bardzo lakoniczna, bo jest nazwa firmy, która nie zawsze mówi o ofercie, którą można realizować za pomocą bonu turystycznego i jest tylko adres. Natomiast my na naszym portalu prezentujemy, chcemy zaprezentować oprócz nazwy firmy, ofertę firmy, za którą turysta może realizować poprzez bon turystyczny. Także prezentujemy zdjęcia atrakcji turystycznej, które są w pobliżu danej firmy. No i tu niestety trafiliśmy na ścianę, bowiem tak jak powiedziałam, 120 firm zarejestrowanych, które przy pomocy Polskiej Organizacji Turystycznej dane żeśmy pozyskali, trafiamy do tych firm. Wysłaliśmy ponad 120 maili do każdej z firm, żeby nam przekazała dane o swojej ofercie, bo nie wszystkie oferty też my znamy. Te, które znamy, zaprezentowaliśmy, ale wystarczy wejść na naszą stronę Lubuskie Travel i już Państwo zobaczycie, że to jest tylko blisko 30 firm, które chcą pokazać i chcą zaprezentować, jakie oferty można realizować za pomocą bonu turystycznego, także za pośrednictwem Radia Zachód. Ja zapraszam wszystkie te firmy, podmioty turystyczne, które realizują usługi turystyczne za pomocą bonu turystycznego, żeby jednak odpowiadały na nasze maile bądź skontaktowały się ze mną czy z kimkolwiek.
Czyli bardziej aktywnie współpracowały i dbały o swój interes. I bardziej aktywnie współpracowały i dbały o swój interes po prostu.
No dokładnie, tym bardziej, że my prezentujemy ofertę tych firm bezpłatnie. Żadna firma, żadna branża turystyczna, przedsiębiorstwo, hotel, różne to są podmioty, nie musi płacić nam za te informacje, które my prezentujemy na naszym portalu, a jednak portal jest zasysany przez portal Poland Travel i to wszystko idzie w Polskę, czyli nie tylko turysta lubuski może korzystać z Państwa usług, ale także turysta z całej Polski. To chcielibyśmy pokazać, jakie usługi można płacić za pomocą bonu turystycznego, bo wydaje mi się, że z naszej strony jest to bardzo duże wsparcie dla podmiotów turystycznych. Tylko brakuje nam tej kompleksowej informacji z wielu firm.
Jak pani wie, dzisiaj wchodzi w życie tarcza antykryzysowa 5.0, która ma wspierać branżę właśnie turystyczną. Pod warunkiem, że te dochody spadły o 75% w porównaniu do miesięcy z poprzedniego roku. Czy pani zdaniem dużo firm będzie potrzebowało tego wsparcia, czy raczej sobie poradziły te firmy w tym roku, w tym sezonie?
No to jest tak jak powiedziałam, to branża turystyczna najbardziej została dotknięta moim zdaniem przez pandemię. Każda tarcza jest niezbędna i na pewno się przyda, na pewno jest potrzebna. Niestety nie każdy podmiot może skorzystać z określonego wsparcia, określonej pomocy. Preferencyjne pożyczki czy też specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze na zwroty za odwołane imprezy turystyczne, czy też ustanowienie dodatkowego postojowego, czy zawieszenie składek w ZUS, to na pewno jest duże wsparcie dla branży turystycznej. Czy wszyscy będą skorzystać? To jest pytanie, czy wszyscy o tym wiedzą, bo jak się okazuje, jednak informacja nie do wszystkich dociera. Ta branża, te przedsiębiorstwa, którym zależy na tym, żeby dalej funkcjonować, żeby nie zamykać drzwi, żeby nie likwidować swojej działalności, szukają wsparcia i pewnie dotrą do tej informacji, a innym musimy przekazywać te informacje, wspomagać i po prostu przekazywać, że warto się zgłaszać, warto się rejestrować. No niestety będą pewnie takie osoby, jak na przykład przewodnicy, czy też turoperatorzy, no nie do końca będą mogli skorzystać z tych akurat wsparci, jakie na dzisiaj ma tarcza antykryzysowa.
Ale obserwując w czasie wakacji nasze Lubuskie Jeziora, widzieliśmy, że tych osób odwiedzających, wypoczywających było dosyć dużo, tym bardziej, że zwłaszcza te gospodarstwa agroturystyczne, które były położone tak na uboczu, takich właśnie miejsc chyba szukali ludzie, którzy chcieli te wakacje spędzić się w spokoju i bezpiecznym, w pełnym bezpieczeństwie.
Że przez pandemię Polacy zaczęli odwiedzać Polskę. Zaczęli korzystać się z wypoczynku w Polsce. W Lubuskim też to mamy, ale tylko okres wakacyjny. Teraz niestety jest mniej gości zagranicznych, jest mniej rezerwacji, a co za tym idzie, no niektóre obiekty hotelarskie czy też gospodarstwa agroturystyczne będą świeciły pustkami i będą miały problem. Okres wakacyjny był dość dobry i tutaj nasza branża lubuska raczej nie narzekała. Nawet jak miałam dziennikarzy podczas wakacji, to troszkę musiałam się pognastykować, żeby znaleźć wolne noclegi dla tych dziennikarzy. Także wakacje były dobrym okresem, mimo pandemii. Ale niestety, no, stało się to, co się stało. Jest coraz gorzej. Nie wiemy, jakie będą restrykcje dalej wprowadzone, co niestety będzie konsekwencją znowu, przez którą to dostanie dotknięta właśnie branża turystyczna.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Jadwiga Błoch, prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR. Przypomnijmy zatem jeszcze, dziękuję bardzo, że jak pani Błoch powiedziała, nie wszyscy wiedzą o tej informacji, nie wszyscy mają świadomość tego, że taka pomoc jest możliwa. Jeszcze raz przypomnijmy króciutko, jakie zasady obowiązują i kto może skorzystać z tej pomocy.
Oczywiście z pomocy może skorzystać branża turystyczna, branża estradowa i wystawiennicza, ponieważ skupiamy się tutaj głównie na turystyce, ale ta tarcza ma też pomóc po prostu artystom. Artystom, osobom, które występują na scenie, które przez pandemię nie mogły na tej scenie występować, przez co nie mogły zarabiać. Także osobom, które prowadziły dyskoteki, czy prowadziły inne formy rozrywkowe bądź turystyczne, mogą z tej tarczy skorzystać. Jest to zwolnienie z opłacania składek przez 3 miesiące, za lipiec, sierpień, wrzesień. Należy udokumentować spadek przychodów o 75% w stosunku do analogicznych miesięcy poprzedniego roku, aby uzyskać to zwolnienie ze składek. Można także złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe. Tutaj także trzeba wykazać spadek tych przychodów z analogicznych miesięcy poprzedniego roku. Działalność, aby otrzymać to dodatkowe świadczenie postojowe, działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 roku być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. To jest to, o czym mówiliśmy. Także przeważnie sezonowość polega na tych miesiącach od kwietnia do września i października, więc można starać się też o takie dodatkowe świadczenie postojowe, nawet jeżeli już się wykorzystało jedno, drugie czy trzecie w poprzednim cyklu. Takie świadczenie postojowe po raz kolejny też można otrzymać 3 razy w kwocie takiej samej, jak to było ostatnio, czyli albo 1300 zł, albo 2080 zł. Aby skorzystać z tej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej 5.0, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast można to zrobić tylko i wyłącznie elektronicznie przez portal usług elektronicznych PUEZUS. Jeżeli ktoś nie ma takiego profilu, w każdej chwili może go założyć. Można to zrobić z domu, potwierdzając swoją tożsamość, na przykład profilem zaufanym. Jeżeli ktoś nie ma profilu zaufanego, to może potwierdzić tożsamość bezpośrednio w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam też na swój profil otrzymamy informację, czy podlegamy temu zwolnieniu ze składek, czy otrzymamy to świadczenie postojowe. Więcej informacji tutaj naprawdę odsyłam do naszej strony zus.pl. Tam są wszystkie szczegółowe informacje, łącznie z listą, jakich dokładnie branż i zawodów dotyczy tarcza kryzysowa 5.0, która nazywana jest tarczą branżową, ponieważ dotyczy jednak konkretnych branż.
Powiedzieliśmy, że to jest od dzisiaj, a do kiedy?
Wnioski można składać do końca listopada tego roku.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dzisiaj, przypomnę, jest naszym gościem jest Agata Muchowska, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Rozmawialiśmy o wsparciu firm turystycznych tarczą antykryzysową 5.0. Jest także również taka nowość, wsparcie osób, które działacze opozycji, którzy byli antykomunistycznej, którzy byli represjonowani w czasie PRL-u. Jest to tak zwane świadczenie wyrównawcze. Na czym to świadczenie polega i jaką kwotę można otrzymać? O tym właśnie będziemy teraz rozmawiali. Państwo też mogą zadawać pytania. Przypomnę telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462.
Tak jak pan redaktor powiedział, od dzisiaj działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, których emerytura bądź renta są niższe niż 2400 zł, mogą wnioskować o świadczenie wyrównawcze. Świadczenie będzie wyrównywane do kwoty 2400 zł brutto i będzie miało formę comiesięcznego dodatku do renty lub emerytury. Więc jeżeli jest osoba, która była działaczem antykomunistycznym bądź była represjonowana, a jej emerytura wynosi, nie wiem, przypuśćmy 1500 zł, to dostanie dodatkowo 900 zł, tak żeby to świadczenie było w wysokości 2400. Będzie to dodatkowo do standardowego świadczenia wypłacane w tym samym terminie.
Ale to nie będzie następowało z automatu, to trzeba wystąpić po prostu z wnioskiem, tak?
Tak jest, trzeba złożyć odpowiedni wniosek, do którego trzeba dołączyć decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Ponadto uprawnieni do emerytury lub renty zagranicznej, bo takie osoby też są, albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, muszą złożyć też dokumenty potwierdzające prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Taki dokument wystawia zagraniczna instytucja emerytalno-rentowa. Decyzję w sprawie świadczenia wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca to świadczenie emerytalno-rentowe. Chciałam powiedzieć, że taki wniosek znajdziemy na stronie zus.pl. Znajdziemy go też w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można go złożyć i wysłać. Tutaj nie trzeba tego robić elektronicznie. Można to zrobić osobiście bądź pocztowo.
Tu też jest jakiś termin, bo wiemy, że to można od dzisiaj składać ten wniosek, ale do kiedy? Czy jest tutaj wyznaczona jakaś końcowa granica?
Nie ma tutaj końcowej granicy, więc jeżeli jesteśmy działaczem opozycji antykomunistycznej bądź byliśmy represjonowani, w każdej chwili możemy zgłosić się do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów, dostać takie zaświadczenie i zgłosić się tutaj do ZUS-u. Także nie ma tutaj żadnej granicy.
Czy jest taka orientacyjna ilość osób, które właśnie by podlegały temu świadczeniu?
Obecnie status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej w kraju ma około 12700 osób. Z tej grupy około 5,5 tysiąca pobiera świadczenie niższe niż 2400 zł. Natomiast nie mam konkretnych danych z województwa lubuskiego.
I rozumiem, że jeszcze można się, jeżeli ktoś poczuwa się właśnie do tego faktu, że był w jakiś sposób represjonowany w tamtym okresie, to rozumiem, że można się jeszcze wnioskować o dopisanie do listy, tak?
Oczywiście cały czas można to zrobić. Tak jak mówiłam, można to zrobić w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i to oni będą taką decyzję wydawać. Tą decyzję, którą otrzymamy, trzeba dołączyć do odpowiedniego wniosku i taki wniosek wysłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Rozumiem, że za jaki okres będzie możliwe otrzymanie tego dodatku? Już od momentu wystąpienia, czy za okres wsteczny także? Od którego momentu będziemy mieli tę możliwość tej wyższej emerytury?
Od momentu wystąpienia o świadczenie wyrównawcze.
I to świadczenie, ten proces zatwierdzenia, że tak powiem, będzie też w jakiś sposób trwał? To jest formalność, czy to rzeczywiście państwo będą przeglądać dokumenty i dopiero po miesiącu, dwóch będą wysyłali te informacje o tym, że komuś się to świadczenie należy?
Trudno powiedzieć, ponieważ to świadczenie jest nowością, więc jak to będzie wyglądało w praktyce, zobaczymy. Natomiast mogę zapewnić, że dokonamy wszelkich starań, żeby te pieniądze na konta osób poszkodowanych w PRL-u były jak najszybciej wypłacone. Więc myślę, że to nie jest kwestia miesięcy, a raczej tygodni.
z innych nowości, które czytaliśmy na stronach ZUS, to fakt, że ZUS zaproponował rozliczenie składek za firmy. Firma nie będzie musiała już składać tych dokumentów, pilnować terminów. ZUS ma to wszystko zrobić, tak podobnie jak jest z PIT-em, tak? Że Urząd Skarbowy właściwie za nas już teraz te dokumenty wypełnia.
Dokładnie na takiej samej zasadzie to ma wyglądać. ZUS planuje zdjąć z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki związane z rozliczaniem składek. W ten sposób zredukowana zostanie zbędna biurokracja. Biznes będzie łatwiej prowadzić. Po reformie rozliczenia będą zabierały minimum czasu i nie będą wymagały specjalnych umiejętności. Dzięki temu ZUS też zapobiegnie błędom, między innymi w kwestii ustalania podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorcy zaś będą mieli pewność co do swoich rozliczeń, więc każdy na tym tak naprawdę skorzysta.
Czy przedsiębiorcy już mają, właściwie wszyscy przedsiębiorcy mają już konto w ZUS-ie? Podglądają je, czy jeszcze są tacy, którzy tego nie robią? Ale mamy telefon. Przypomnę telefony numery 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Zbyszek mówi. Ja mam takie pytanie do pani, czy... Gdzie się znajdują te urzędy do spraw kombatantów? To w powiatach, czy to w województwie?
Oj, trudno mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Myślę, że musiałby pan nim sprawdzić w internecie.
Na pewno przy urzędzie wojewódzkim chyba jest, o ile pamiętam. Ale to na każdym portalu może pan przeczytać dokładnie. Bo rozumiem, że pan chce złożyć taki wniosek, tak?
Tak, bo ja nie wiem, bo ja byłem tam... kilkanaście razy aresztowany w czasie stanu wojennego. Nie wiem, mam możliwość się starać to takie tuż, czy nie?
Ja myślę, że na pewno. Jeżeli był ten fakt, miał miejsce, to na pewno powinien pan złożyć ten wniosek i później ewentualnie drugi wniosek, jak już pan znajdzie się na tej liście, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i będzie pan miał wyższą emeryturę.
Ale to musiałby mieć jakieś dowody, tak? Ale to będzie z tym ciężko, kurczę.
No ale zeznania świadków też, przecież na pewno miał pan wówczas kolegów, znajomych,
tak,
przyjaciół,
tak.
którzy mogą potwierdzić ten fakt i to w zupełności wystarczy. Trudno, żeby miał pan dokumenty, że tak powiem, pisane z tego okresu, chociaż niektórzy mają. W każdym razie warto próbować, jeżeli jest taka sytuacja, jak pan opisuje, warto starać się o to, żeby te dokumenty złożyć i otrzymać wpis na listę osób pokrzywdzonych. I wtedy starać się o ten dodatek podwyższający emeryturę. Także serdecznie zapraszam.
Dziękuję ślicznie, miłego dnia i próbować.
Dziękuję. Mamy następny telefon. Halo?
Halo?
Dzień dobry panu.
Słucham właśnie radia. Jest taka sprawa. No nie zgodziłem się z tą panią w ZUS-u na 100%, bo miałem wypadek w pracy. Byłem delegowany w Belgii i walczę z tym przekrętami z ZUS-em, to mówię, boję się powiedzieć, to najgorsze instytucje jest w Polsce. ZUS. Walczę o wysokość renty swojej wypadkowej, gdzie ZUS policzył mi rentę 562 zł, gdzie mój dochód, legalna praca wyniosła 8 tysięcy złotych, a ZUS w Zielonej Górze i dał mi rentę jako, nie wiem, wypadkową 520 zł renty. I do dzisiejszego dnia, od dnia wypadku 2013 roku walczę z tą instytucją o właśnie...
Ale w sądzie pan oddał sprawę, tak?
Czemu ta pani kłamie, bo przede wszystkim. Dziękuję.
Dziękuję również, ale do sądu takie sprawy, jeżeli pan ma wątpliwości, trzeba oddawać i wtedy sąd na pewno rozstrzygnie na zasadzie taki ZUS... ZUS po prostu posługuje się dokumentami, no i prawem, które obowiązuje, nic nie jest w stanie sam interpretować. Telefony przypomnę 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Także o ten status działacza opozycji antykomunistycznej, jeżeli ktoś czuje, że powinien być na tej liście, powinien jak najszybciej wnioskować po to, żeby ewentualnie to świadczenie emerytalne sobie podwyższyć. I ZUS, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, będzie rozliczał składki za firmy. To jeszcze jest jak odległa przyszłość?
Staramy się, żeby w jak najbliższej przyszłości, to, bo myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy i będzie to wprowadzone. W każdym razie jest to w planie dotyczącym kluczowych projektów w procesie transformacji systemu ubezpieczenia społecznego na najbliższe 3 lata. Więc myślę, że kwestia kilku miesięcy i już przedsiębiorcy będą mieli łatwiej.
Mamy telefon, halo?
No dzień dobry. Panie redaktorze, czemu słucham pana i to, że sąd ma dokumenty, ZUS ma wszystkie dokumenty związane z tym wypadkiem i po prostu ukrywa dowody, żeby tylko nie płacić renty wypadkowej. Renta wypadkowa jest 100%, a ZUS naliczy mi 70% renty. No to czemu pan mówi, że mam iść do sądu i złożony dokument? Dokumenty wszystkie, podstawy, protokół wypadkowy, wszyscy w Zielonej Górze.
No ale jeżeli się pan nie zgadza z decyzją ZUS-u... Dziękuję również. Jeżeli się nie zgadza pan z decyzją ZUS-u, to jedynym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji sąd i wtedy sąd rozstrzyga na korzyść pana albo na korzyść ZUS-u. To jest chyba jednoznaczne. Na zakończenie jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, którą właśnie często do nas dzwonią słuchacze i nie wiedzą, jak to wygląda. Chodzi o to, czy osoby, które są niezdolne do pracy, a są osobami niepełnosprawnymi, to jest jednoznaczne, bo były takie telefony do nas, że ktoś, kto na przykład ma, nie wiem, jest pozbawiony w wyniku wypadku ręki i nagle mu lekarz pisuje, że jest zdolny do pracy. Czy tak to ta niepełnosprawność jest równoznaczna z niezdolnością do pracy?
To są pojęcia bardzo często mylone i niestety nie. Niepełnosprawność nie jest równa niezdolności do pracy, ponieważ osoba niepełnosprawna może być sprawnym, rewelacyjnym pracownikiem. W wielu miejscach pracują osoby niepełnosprawne, które sprawdzają się w pracy świetnie. Tutaj może powiem, że niepełnosprawność jest związana tak z naruszeniem sprawności organizmu oraz utrudnionym bądź niemożliwością wypełniania ról społecznych. I tutaj są 3 stopnie, tak, niepełnosprawności. Znaczny, umiarkowany i lekki. Natomiast podstawową różnicą jest sposób orzekania. O niepełnosprawności orzekają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na przykład miejskie bądź powiatowe. Takie orzeczenie pozwala na nabycie dodatkowych uprawnień, takich jak na przykład karta parkingowa, ulgi podatkowe, możliwość zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne czy otrzymywanie świadczeń z pomocy społecznej. Natomiast o niezdolności do pracy orzekają lekarze orzecznicy z ZUS-u. Niezdolność do pracy jest wtedy, kiedy ktoś całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia organizmu i nie rokuje jej odzyskania po przekwalifikowaniu.
Ale odbierzemy jeszcze telefon. Halo?
68-324-2255
i 801-327-462. Halo?
Dzień dobry, panie słuchacie, kłania. Ja mam taki
dzień dobry panu.
Przypadek, no dobrze, że ta ustawa dezubekizacyjna wreszcie została zrealizowana, ale jeszcze należałoby po prostu się zająć odmocami, bo to byli ludzie, którzy nie mieli wykształcenia, służyli tylko jako do aparatu przemocy. I najgorsze jest to, że oni w miejscu pracy stosowali terror i na przykład w średniej szkole, w Ostrowie Wielkopolskim, z wyboru Lubuszaninem, Gorzowianinem. Tam były takie sytuacje, że po prostu tam ludzie nie żyją. On, ten facet, był odpowiedzialny za naukę praktyczną zawodu. Jego w ogóle na praktykach nigdy nie było, ale wszyscy się go bali, bo on był odmowcą, bo nie miał wykształcenia. On prowadził gospodarstwo ogrodnicze, sprzedawał bezczelnie pomidory w godzinach pracy i on ma emeryturę emeryturę ze szkoły i emeryturę z KRUS-u. I ja uważam, że jemu się nie należy tak z tytułu nauczyciela. On nie miał żadnych kwalifikacji. Wielokrotnie się przekonywałem, że ZUS płaci ludziom, którzy mieli oszukane dokumenty pod presją, po prostu po kumotersku załatwione. I to boli nie tylko mnie, tych ludzi, którzy studia kończyli na przykład ze mną i oni są w Stanach, Kanadzie, w Australii. I z takimi przypadkami się nie spotykali.
Rozumiem, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, no ale ZUS, jak powiedziałem wcześniej, bazuje tylko i wyłącznie na dokumentach, które otrzymuje. Natomiast to sprawa już jest wyłącznie w gestii innych organów państwa, które powinny prześledzić działalność tychże osób, które no, wykorzystały ten fakt w poprzedniej dekadzie, w poprzednich systemie i dzięki temu teraz mają wysokie emerytury. Dziękuję panu bardzo. Jeszcze raz przypomnę telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327462. I wracając jeszcze do spraw niepełnosprawności, czy dużo jest wątpliwości, dużo jest spraw z tego tytułu właśnie, że te osoby, które uważają, że no nie mają zdolności do pracy, uznane są przez rzeczników, orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do tego, że te prace mogą wykonywać?
Niestety w naszym społeczeństwie cały czas brakuje tego rozróżnienia między niepełnosprawnością a niezdolnością do pracy i jest w tej kwestii bardzo dużo wątpliwości. Tutaj chciałem przypomnieć, że orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy jest równoznaczne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, natomiast nigdy nie jest na odwrót. Orzeczenie o niepełnosprawności nie ma wpływu na orzeczenie o niezdolności do pracy. Jeżeli ktoś na przykład stracił nogę w wypadku, a pracował przy komputerze, to może zostać uznany za niepełnosprawnego, prawda? No, będzie niepełnosprawny siłą rzeczy. Jednak dalej będzie mógł wykonywać tą samą pracę, bądź inną pracę po przekwalifikowaniu. Jeżeli ktoś pracuje w urzędzie, na stanowisku, nie wiem, urzędowym, no to może pracować także będąc osobą niepełnosprawną, tak, nie posiadając nogi albo ręki.
I jeszcze ostatni telefon zdołamy przyjąć. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Ojciec w wieku 60 lat chciał przejść na wcześniejszą emeryturę i wszystkie warunki spełniał, tylko tam do 98 roku coś tam mu brakowało lat. On ma te 25 lat trzeba mieć w szczególnych warunkach. I chodziło o to, że musiał gdzieś tam sobie wybrać papiery, żeby że ciągnikami jeździł na przykład gdzieś tam w SKR-ze czy w PGR-ze. Chodziło o 3 miesiące, brakowało mu do tej emerytury, mimo to, że te lata miał przepracowane. I udokumentował, dał świadków, bo to się w sądzie sprawa skończyła. Przyszła jakaś pani sobie taka młoda z ZUS-u i jeszcze powiedziała, że jakby on jeździł tym ciągnikiem po drogach asfaltowych, to mogłaby powiedzieć, że coś by mu tam szkodziło, ale jeśli jeździł po polu, no to nie, nie za bardzo to się nadaje. Także ta pani trochę niekompetentna akurat była z tego ZUS-u Zielonej Góry, bo akurat na polu ciągnikiem jest większe narażenie zdrowia jak po asfalcie. I sprawa się ciągnie już 4 lata w Poznaniu już się skończyła, znaczy nie skończyła się, tylko ciągnie 4 lata się już ta sprawa ciągnie w Poznaniu. Teraz jako ten koronawirus nie ma szans w ogóle, dzwonimy
to przedłużenie tam.
Przedłużenie
jest.
No, przedłużenie jest bardzo, co mówię. I błaha sprawa, miał świadków, woził świadków. Błaha sprawa, bo to o 3 miesiące chodziło, żeby tą emeryturę dostał i teraz już 4 lata w grudniu minie, jak złożył papiery na ten ZUS. Bo pani sobie stwierdziła, że tym ciągnikiem lepiej jakby jeździł po asfalcie.
No to dziwne, że sąd nie reaguje na takie sformułowania, na takie stwierdzenia.
W ogóle ojcu nie dali w sądzie nawet do słowa dojść, tylko się przedstawił, powiedział tam jedno zdanie czy dwa i sędzina w ogóle nie dała do słowa dojść. Także to nie jest tak kolorowo wszystko.
Trzymamy kciuki za to, żeby udało się w końcu skończyć te sprawy pozytywnie. No i takie sytuacje niestety mają jeszcze miejsce, tym bardziej, że teraz ta sytuacja powoduje, że wszystkie sprawy są jakby przedłużane.
No w ogóle sprawy tego, co wiem, nie było. Jakby ta pani znała się na rzeczy, wiedziała w ogóle chyba, co to jest ciągnik rolniczy i czy nim lepiej jeździć po asfalcie, czy po polu. No i by sprawy nie było. Także. I świadkowie wszyscy, bo tam o 2 lata chodziło, że jeździł tym ciągnikiem i świadkowie byli, wszystko tego, ale pani się nie zgodziła. Odmówiła i koniec.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Ja pytam, czy może taki rzecznik by się przydał tych osób, które starają się tutaj o emeryturę, rzecznik emerytów przyszłych i ewentualnie obecnych, żeby ewentualnie tutaj w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych wspierać te osoby, które starają się właśnie o podwyższenie swojej emerytury.
Znaczy, no my tutaj mamy doradców emerytalnych, którzy zawsze służą pomocą i pomogą skompletować dokumenty i powiedzą, co zrobić, żeby to świadczenie było jak najwyższe. Dlatego jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojego świadczenia, emerytury bądź renty, to naprawdę warto umówić się z takim doradcą emerytalnym. On krok po kroku przedstawi, co zrobić, żeby było dobrze. Jeszcze chciałabym przypomnieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa zgodnie z prawem. Nie jest ustawodawcą, a jest wykonawcą prawa. Dlatego no, niestety bazujemy na dokumentach, które mamy i czasami ten miesiąc, dwa miesiące czy dwa dni potrafią zmienić sytuację o 180 stopni.
No tak, ale jak ten pan mówi, interpretacja tego, co jest bardziej szkodliwe, czy droga asfaltowa, czy pole, to już jest kwestia chyba uznaniowa.
Oczywiście, ale tutaj też no, trudno powiedzieć, jak ta sytuacja wyglądała. Nie jestem w stanie się ustosunkować, bo nie słyszałam tej interpretacji, więc nie jestem w stanie też na ten temat dyskutować.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj była Agata Muchowska, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Życzę Państwu zdrowia, miłego popołudnia. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.